Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest firma Duda Vatin, autoryzowany dealer Mercedesa.
Autoryzowany lider Mercedes-Benz Duda Vatin zaprasza do swojego salonu, oferując pełną gamę samochodów osobowych i dostawczych, najwyższej jakości usługi serwisowe i blacharsko-lakiernicze, oryginalne części zamienne i akcesoria oraz doświadczony zespół profesjonalistów do Państwa obsługi. Dealer Mercedes-Benz Duda Vatin. Poznań, ulica Ptasia 4 przy stadionie Lecha. Duda Vatin. Twój dealer Mercedes-Benz.
Wyłącznym sponsorem transmisji jest polski koncern mięsny Duda S.A. Krąbkowo. Lider na polskim rynku mięsnym.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Poniedziałek, kwadrans po godzinie 18. Zapraszamy na ostatni w tym roku magazyn żużlowy. W naszym studiu już Michał Konieczny i jego gość. Już chyba na wstępie pozdrawiamy wszystkich kibiców Zielonej Góry, którzy słuchają nas przez internet. Zapraszam na audycję.
Miejmy nadzieję, że tacy kibice są. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie naszego gościa, mieszkaniec Leszna, reprezentujący barwę ZKŻ-u Zielona Góra, Rafał Dobrucki.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. To poświąteczny magazyn żużlowy, ale również po urodzinowy, bo Rafale zdaje się, że dwa dni temu obchodziłeś urodziny.
Tak, dokładnie tak.
Także prezenty były wspólne, czy udało się jakoś rozgraniczyć to, co pod choinką, od tego, co powiedzmy w ramach urodzin?
No i tak było, bywało, także jestem bardzo zadowolony oczywiście z tych prezentów, a przede wszystkim z tego, że o moich urodzinach pamiętano, bo to przecież jest najważniejsze.
Tak, wracając do tego sportu żużlowego i osób związanych ze sportem żużlowym, gwiazdką, świętami, urodzinami, to chyba najbardziej pokrzywdzony w naszym regionie jest honorowy prezes Koleja Żarawicz, pan Adam Aleksander, który jednego dnia obchodzi i urodziny, i imieniny, no a także no, zaliczy prezenty gwiazdkowe pod choinkę. Wszystko w jednym dniu, nie podzielone na trzy prezenty. To tak zupełnie na marginesie. Rafał, jaki to był sezon dla ciebie, ten, który już minął cały 2008 rok?
Był to sezon poprzeplatany bardzo dobrymi występami, prognozami, ale też i problemami zdrowotnymi, kontuzjami, niepotrzebnymi jakimiś upadkami. Generalnie trochę to zaburzyło ogólnie wizerunek tego mojego sezonu, ale generalnie wykluczając te wszystkie problemy, sezon mogę powiedzieć, że był bardzo udany, bo początek sezonu byłem bardzo zadowolony, wszystko bardzo dobrze się układało i kłopoty pojawiły się równolegle z pierwszym upadkiem i potem, jak to zwykle bywa, szybkim dochodzeniem troszeczkę do zdrowia, do formy i kolejne jakieś tam były problemy i nieco się one spiętrzyły, ale generalnie no, myślę, że to wykluczając, jak powiedziałem, te jakieś gorsze sprawy zdrowotne, kontuzje, to był to dosyć udany sezon, co napawa mnie optymizmem na kolejne sezony.
Myślę, że całą Zieloną Górę, bo przecież medal drużynowych mistrzostw Polski zdobyty po 17 latach, to już chyba coś.
Tak, no w Zielonej Górze jest naprawdę specyficzny klimat. Speedway jest bardzo, bardzo popularny, najbardziej chyba jako dyscyplina sportowa w Zielonej Górze. No i odczuwa się jednak tą presję, aczkolwiek jest to jak najbardziej presja zdrowa. Myślę, że jest to z tego powodu, że jednak długo oczekiwano na jakieś sukcesy i w końcu one przyszły. Kibice byli wygłodniali tego, również zawodnicy i cały klub. No i to się w tym roku udało i naprawdę każdy był szczęśliwy. Do tego, trzeba powiedzieć, derby podwójnie wygrane i można było już po tym drugim meczu derbowym jakoś odpocząć od tej presji, bo byliśmy jakoś po tym meczu już rozgrzeszeni i cokolwiek by się nie działo.
Mówimy oczywiście o derbach z Gorzowem.
Z Gorzowem, tak.
Z Gorzowem te derby rzeczywiście no, rozgrzały chyba jedną i drugą stronę. Zresztą tu gdzieś jest jedno z takich pytań zadane za pośrednictwem portalu regionu www.lk.fm. Rafale, tam no, gdzieś po Gorzowie ponoć krążył taki samochód z billboardem, że drużyna ZKŻ-u Zielona Góra popiera, czy też no, w pewnym sensie kibicuje Tomaszowi Golobowi. i ten billboard, ten samochód pojawił się w Gorzowie. Jedno z pytań od naszego czytelnika, słuchacza, jak można by było powiedzieć, co ty o tym sądzisz?
Znaczy, no nie wiem, skąd takie były informacje, bo rozmawialiśmy na ten temat również z prezesem Dowhanem dosyć długo i ta sprawa nabrała tempa i zupełnie złego kierunku. Jest bzdurą, że ten samochód z jakimkolwiek billboardem jeździł po Gorzowie. Był to billboard zupełnie innej treści i nigdy nie przejechał przez żadną ulicę Gorzowa, że te dwa miasta jakoś tam sąsiadują ze sobą, na pewno po ich obrzeżach gdzieś tam się, czy bliskich miast, czy miasteczek się pojawił, ale absolutnie po Gorzowie żaden taki billboard nie jeździł. Myślę, że ta sprawa dosyć mocno została nadmuchana przez kibiców, którzy, no, jak wiemy, nie darzą się siebie sympatią.
Choć przypominam sobie, że pomysłów, no, Zetkarzetowi nie brakuje, bo jakiś czas temu taki dosyć mocno też nagłośniony, taki napięty mecz pomiędzy Leszczyńską Unią a Włókniarzem Częstochowa tutaj na stadionie Smoczyka i nagle nad stadionem pojawił się samolot, pojawiła się Wilga, a za nią taki wielki transparent "Tylko Falubas". Pamiętam, że na stadionie zapanowała wtedy konsternacja. To takie niekonwencjonalne pomysły Falubazu?
Są to pomysły, sam byłem świadkiem właśnie tego przelotu, tego samolotu, o czym mówisz, ale myślę, że to są zdrowe pomysły, nie mające na celu obrażania ani prowokowania nikogo. Są to, jeżeli są to oczywiście zdrowe zasady jakiegoś dopingu, czasem troszeczkę może być, no, też odważnego czy śmiesznego, ale myślę, że to dobrze wpływa na rozgrzewanie tej temperatury. Oczywiście trzeba ją przecież odpowiednio kontrolować, żeby nie powstawały jakieś niepotrzebne nieporozumienia.
Skoro mówimy o Zielonej Górze i Gorzowie, jesteśmy tuż po zakończeniu tego sezonu transferowego, właściwie już w tej końcówce, bo tylko kilka znaków zapytania widnieje przy nazwiskach co niektórych żużlowców. No co, niektórzy widzieli się w barwach gorzowskiej stali. Ty umówiłeś się wcześniej, powiedzmy, z prezesem Dowhanem, że zostajesz. Czy były jednak naciski z tej strony gorzowskiej, czy z innych klubów?
No były rozmowy, znaczy, no były rozmowy z innymi klubami, ale tak jak powiedziałem już grubo rok wcześniej, że chcę w Zielonej Górze jeździć dłużej niż jeden sezon i takie, tak też się tego trzymałem. Propozycje były bardzo fajne i no, cieszyły mnie, nie ukrywam, ale cały czas graliśmy w otwarte karty i tu wszystko było jakby poukładane w Zielonej Górze. Klub jest profesjonalnie prowadzony, do tego bardzo dobra, muszę powiedzieć, atmosfera. Znaczy, nie było sensu, żeby cokolwiek zmieniać. Wynik był również przyzwoity, także myślę, że byłby to błąd, gdybym w tym roku cokolwiek zmieniał. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, już zadeklarowałem, że chcę jeździć dłużej niż sezon w Zielonej Górze.
Wiadomo, że najtrudniej rozmawia się o pieniądzach, ale no, mówi się głośno o bajeńskich kwotach krążących gdzieś przy okazji transferów zawodników, przy okazji podpisywania kontraktów. Z drugiej strony mówi się, jest ten kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy. Co niektórzy prezesi rozmawiali z sobą, czy takie doniesienia medialne były o obniżeniu gratyfikacji w stosunku do zawodników, w stosunku do żużlowców. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy tak rzeczywiście da się jeszcze obciąć?
Znaczy, no, smutne jest, że po raz kolejny, szukając jakichś oszczędności na końcu tego całego łańcucha, oczywiście jest zawodnik i on jest zawsze ostatni, a najbardziej można go obciążyć. No, myślę, że problem jest dosyć złożony, na pewno wszyscy się z tym kryzysem borykamy, bądź będziemy borykać, i jeżeli będą rozwiązania rozsądne przeprowadzone, że będziemy zaglądać wszędzie, gdzie można to zrobić, również w jakich zmianach regulaminowych, również o to, żeby troszeczkę jednak tego ciśnienia troszeczkę odpuścić, żeby zawodnicy po prostu przed każdym meczem inwestują coraz większe pieniądze. Jest taka presja na wynik, że naprawdę to, co się wymieniało jeszcze kilka lat temu, co 5 meczy, teraz wymieniamy co 2 mecze. Po prostu jest takie ciśnienie wytwarzane na zawodników, że po prostu, żeby być na maksymalnie wysokim poziomie, trzeba coraz większe pieniądze w to inwestować i po prostu niekiedy wyrzuca się jeszcze praktycznie rzeczy z metką, ale nie, one już się jakby nie nadają, żeby na tym poziomie się ścigać i sprostać wymaganiom i trenerów, szefów klubów i kibiców, także troszeczkę może tutaj byśmy w tym kierunku spojrzeli. Mamy też kilka propozycji, nie dalej jak wczoraj spotkaliśmy się niedawno, żeby omówić kilka spraw regulaminowych, gdzie regulamin do końca roku będzie zamknięty, no i też tam mieliśmy kilka uwag co do rozgrywania jakichś eliminacji, żeby po prostu te koszty jakoś zminimalizować, lub czy imprezy, którą dochodowe ani dla zawodników, a tym bardziej dla klubów, jak jakieś ćwierćfinały, eliminacje i tak dalej, zorganizować w jakiś inny sposób przy okazji jakichś turniejów, na przykład Złotego Kasku na początku sezonu, tak jak to miało miejsce kilka lat temu w Bydgoszczy, gdzie jest to zarówno prestiżowa impreza, jak i dobry system eliminacji do jakichś innych dalszych eliminacji światowych do Grand Prix czy innych, także szukamy tych rozwiązań też i tutaj nie jesteśmy bierni w tym temacie.
Zwykle na końcu roku pojawia się w jednym z tabloidów takie zestawienie 100 najlepiej zarabiających polskich sportowców. Tam zdecydowanie żużel odstaje od pozostałych dyscyplin sportu.
No tak, jest to rzecz, gdzie wielokrotnie o tym uświadamiałem, można powiedzieć, niekiedy dziennikarzy, którzy tworzyli te rankingi, jeśli można tak nazwać, no i trzeba też powiedzieć, że nie ma tutaj kompletnie to przełożenia, bo jak można porównać zawodnika, którzy się tam pojawiają, typu Tomasz Golob, Jarek Hampel, czy jeszcze inni.
No ale oni i tak są dopiero
są
za...
dopiero, to jest jedna sprawa. No już pomijając tutaj ryzyko uprawiania tego sportu i tak dalej, zaangażowanie, no to sumy, które tam są, no niestety trzeba podzielić przez 2, bo to nie jest dochód czysty, który zawodnicy zgarniają, zarabiają za sezon, tylko połowę z tego trzeba po prostu odjąć, bo takie są realia. Na sprzęt, albo lepiej nawet niż połowę i to wtedy jest realne, no to można sobie policzyć, gdzie my w tym rankingu tak naprawdę jesteśmy, gdzie jesteśmy obok jakiegoś tam piłkarza, trampkarza, czy jakiegoś innego sportowca, który inwestując w siebie, w koszt tego uzyskania tego dochodu, inwestuje co miesiąc nawet, powiedzmy, nowe buty, no to koszt tego jest, można powiedzieć, nieporównywalny. To jest taka dysproporcja między tymi zawodnikami, tymi sportowcami, którzy się w tym rankingu znajdują.
Rafał, gdzieś tu przed chwilą poruszyłeś temat no, pewnej płaszczyzny porozumienia między tymi, którzy sterują polskim sportem żużlowym, a wami zawodnikami. Razem z Adamem Skórnickim jesteście inicjatorami powołania takiego stowarzyszenia zawodników. Czy parę słów na ten temat moglibyśmy powiedzieć, jaki jest cel? Już mówiliśmy, co prawda, ale co od tamtego czasu się zmieniło i ilu zawodników no, wyraziło akces udziału w tym stowarzyszeniu i w pracach przede wszystkim nad chociażby tym, o czym przed chwilą mówiłeś, zmianami w regulaminie?
No w tej chwili trudno mi podać dokładną liczbę, bo to się troszeczkę zmienia co jakiś czas, ale było to około 30 zdeklarowanych zawodników, którzy w tym stowarzyszeniu są. I tak jak powiedziałem, wczoraj rozmawialiśmy na temat tych regulaminów, które z prośbą właściwie do stowarzyszenia, czy z propozycją tutaj wyrażenia opinii zawodników na ten temat zwróciła się Główna Komisja Sportu Żużlowego, przesyłając nam jakieś poprawki, zmiany do regulaminu, który ma obowiązywać w 2009 roku i tam kilka takich właśnie było, dotyczyły one bezpieczeństwa, bo dotyczyły po prostu montażu band, który też jeszcze nie jest na przykład doskonały, można to troszeczkę inaczej tam zorganizować, kwestia właśnie organizacji tych turniejów eliminacyjnych. I tym się zajmujemy, cieszymy się, że ktoś się zgłosił i są to rzeczy, które temat też badań lekarskich, jakichś innych spraw organizacyjnych, które tak naprawdę są błahymi sprawami, jeśli chodzi o regulamin i zmiany w nim, a dla nas są olbrzymim ułatwieniem. Żaden zawodnik zagraniczny nie musi legitymować się choćby lekarskim jakimś orzeczeniem czy książeczką lekarską, pokazuje tylko licencję uprawniającą do startu i tyle. I myślę, że u nas no, nie jest to łatwy temat, bo są to troszeczkę grubsze sprawy niż regulamin sam GKŻ-u, ale też warto by było na tym pomyśleć. I no, jest kilka rzeczy, o których też tutaj próbujemy się jakoś wspomagać i to jest pocieszające, że GKŻ zwróciła się z taką właśnie propozycją i myślę, że wynikną z tego tylko dobre rzeczy.
Absurdów regulaminowych nie brakowało nam w sporcie żużlowym. No, przypomnijmy sobie chociaż słynne prawo jazdy, które każdy zawodnik musiał mieć.
Na szczęście jest to już za nami.
Najgorzej było, jak któryś z zawodników no, gdzieś tam podpadł i stracił to prawo jazdy. Wówczas wiązało się to ze sporymi komplikacjami, no, ale rzecz zupełnie absurdalna, bo ma prawo jazdy do startów na motocyklu żużlowym.
Tak, znam kilku doskonałych zawodników, którzy do dnia dzisiejszego nie mają prawa jazdy na motocykl, a są już mistrzami świata, możemy powiedzieć.
Rafale, chwila odpoczynku tutaj dla nas. Mamy kilka materiałów dźwiękowych. No, trzeba przyznać, że ten sezon świąteczny, okres świąt, Bożego Narodzenia, Nowego Roku obfituje przede wszystkim w spotkania takie bardziej oficjalne, podsumowania sezonu, aniżeli w jakieś wydarzenia na torze czy w sali. Również tuż przed świętami takie spotkanie odbyło się w leszczyńskim ratuszu. Prezydent Leszna, pan Tomasz Malepszy, zaprosił do leszczyńskiego magistratu żużlowców Leszczyńskiej Unii. Podczas swojego przemówienia prezydent stwierdził, że sukcesy Unii Leszno mobilizują samorządowców. A w jakim stopniu?
Tak, rzeczywiście mobilizują, ponieważ no, jednak pokazują, że wydawane pieniądze, czy to na stadion, na modernizację stadionu, czy wprost zasilające kasy klubu, nie idą, mówiąc tak kolokwialnie, na marne, że zarząd Unii Leszno, sportowcy no w ten sposób się jako niejako odwdzięczają za te relacje. Także łatwiej wtedy podejmować trudne decyzje, bo oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że te kilkaset tysięcy na przykład w ramach promocji przekazane do budżetu Unii, to może jednak zbudować drogę albo wydać na coś innego. Jednak wydaje się, że przy sukcesach sportowych niewątpliwie łatwiej zrozumieć również kibicom, niekoniecznie kibicom Unii Leszno, te właśnie wydatki. Także sportowe sukcesy niewątpliwie mobilizują i ułatwiają decyzje.
Po raz pierwszy na tym spotkaniu pojawili się też kibice. Znaczy to, że władze miasta doceniają to, co robią na stadionie.
Ja się spotykałem w różnych okolicznościach, natomiast dzisiaj rzeczywiście po raz pierwszy zaprosiłem pana Miłosza na spotkanie właśnie tutaj w leszczyńskim ratuszu. To jest niejako też podziękowanie za to, co kibice leszczyńscy robią, bo robią nadzwyczajną rzecz. Ja widziałem reakcję pana wojewody Dziuby, osób bardzo oficjalnych, osób, które sportu żużlowego do tej pory na zawodach żużlowych nie byli i byli zachwyceni reakcją leszczyńskiej widowni, czy to na zawodach właśnie typu Grand Prix, czy właśnie na zawodach drużynowe Mistrzostwo Polski. Także też to zauważam, doceniam bardzo i stąd ta obecność.
Tyle prezydent Leszna, teraz mamy krótką przerwę na reklamy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest firma Duda Vatin, autoryzowany dealer Mercedesa.
Autoryzowany lider Mercedes-Benz Duda Vatin zaprasza do swojego salonu, oferując pełną gamę samochodów osobowych i dostawczych, najwyższej jakości usługi serwisowe i blacharsko-lakiernicze, oryginalne części zamienne i akcesoria oraz doświadczony zespół profesjonalistów do Państwa obsługi. Dealer Mercedes-Benz Duda Vatin. Poznań, ulica Ptasia 4 przy stadionie Lecha. Duda Vatin. Twój dealer Mercedes-Benz.
Wyłącznym sponsorem transmisji jest polski koncern mięsny Duda S.A. Krąbkowo, lider na polskim rynku mięsnym.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Do spotkania w ratuszu oczywiście jeszcze wrócimy, a jest z nami gość Żużlowiec ZKŻ, Zielona Góra, mieszkaniec Leszna, Rafał Dobrucki. Rafał, jedno z pytań od naszych internautów. Mam pytanko do pana Rafała. Czy to prawda, że Rafał Dobrucki wraz z jego przyjacielem Tomaszem Karolakiem ma zagrać scenę do filmu o Speedwayu? Takie pogłoski krążą. Wiemy, że Tomek Karolak jest fanem ZKŻ Zielona Góra, że bywa na meczach. Czy coś tutaj ma się na rzeczy? Czy są dobre informacje?
Znaczy, całym jakby inicjatorem tego jest Doman Nowakowski, który jest też z Zielonej Góry i jest scenarzystą tego serialu, ale również innych seriali, które są emitowane w polskich telewizjach i to chodzi o troszeczkę inny serial, ale tak, faktycznie coś tam się w tym kierunku dzieje.
Kiedy to będzie? Kiedy to będziemy mogli zobaczyć?
To nawet nie potrafię teraz powiedzieć tutaj jakieś sprecyzować jakieś daty, bo po prostu nie jestem zorientowany, kiedy to zacznie się coś w tym kierunku dziać.
Ale rozmowy trwają, pomysł jest najważniejsze. Rafale, kolejne inne z pytań. Czy twoja przygoda z Unią Leszną zakończyła się definitywnie i czy masz jakiś konflikt z trenerem Czesławem Czernickim?
Nie, absolutnie. Przynajmniej z mojej strony tutaj nie ma żadnego konfliktu. Myślę, że to tyle, co ja tutaj mogę skomentować. Jesteśmy w normalnych, poprawnych stosunkach z trenerem i tyle. No. Pracujemy w innych klubach, ale to absolutnie o jakimś konflikcie nie ma mowy.
A z przygodą z Leszczyńską Unią?
Ja cały czas jestem z Unią związany. Przecież tutaj mieszkam w tym mieście i zawsze, jeżeli ma wygrać ktokolwiek inny niż ja lub klub, który reprezentuję, zawsze trzymam kciuki za Unię Leszną. I niestety się w tym roku to nie udało. Zwyciężył w lidze Apator, ale myślę, że drugie miejsce to jest dla Unii również doskonały wynik, bo jednak jest to duży sukces dla drużyny, dla zespołu, kiedy przez kilka lat utrzymuje się na wysokim, bardzo wysokim poziomie, a nie są to jakieś jednorazowe, jednoroczne wyskoki, także to jest duży sukces klubu organizacyjnie przede wszystkim.
Skoro mówimy już o medalach, o tym wysokim poziomie, jeżeli chodzi o poszczególne zespoły, jedno z pytań brzmi następująco. Kogo widzisz w finale Ligi 2009 roku? Osobiście uważam za bardzo prawdopodobne, że finał będzie Unia ZKŻ Zielona Góra, jeśli tylko Lindgren i Iversen ustabilizują formę.
No,
czy może coś takiego się wydarzyć?
Temat jest bardzo trudny w tym roku. No, już w ubiegłym mówiłem, że naprawdę trudno wytypować jakoś finał. Czy nawet stuprocentowo zaznaczyć pierwszą czwórkę i myślałem, że już nigdy nie będzie trudniej, a jednak jest trudniej co roku. Widać, że ten poziom się jakoś wyrównuje. Do dzisiaj dalej nie wiemy, jak będzie wyglądała drużyna Częstochowy, jak będzie wyglądała drużyna Gdańska i Torunia. Także no, jest to temat jeszcze ciągle, nad którym wisi znak zapytania, bo myślę, że tutaj ten podział sił się jakoś wyklaruje w momencie, kiedy naprawdę już te kontrakty będą sfinalizowane, no ale na pewno nie ukrywam, że Unia Leszno i ZKŻ Zielona Góra to są drużyny, które będą w finała, będą jakoś w tej pierwszej czwórce i taką mam nadzieję.
Ten żużlowy scenariusz rzeczywiście jest nieprzewidywalny, bo przecież przed sezonem 2008 roku, gdyby ktoś powiedział, że w playoffach ZKŻ pokona drużynę częstochowskich Lwów, byłoby to chyba nie do pomyślenia.
No właśnie, to jest sport i to jest piękne, że do końca nawet stuprocentowy faworyt nigdy nie może być pewien, a też inna drużyna teoretycznie słabsza, nie składając broni, walczy o najwyższe cele, także to jest wspaniałe w tym sporcie.
Na dziś można powiedzieć, że właściwie tylko dwie drużyny z poprzedniego sezonu, który już za nami, ZKŻ Zielona Góra i Unia Leszno, nie zmieniły swoich składów i to chyba też jest sukces.
Tak, jest to duży sukces. No, trudno powiedzieć, tutaj sprawy jakieś tam kontraktowe, przedłużanie i tak dalej, jeśli nie biorąc tego pod uwagę, to jest, myślę, duży sukces i świadczy o tym, że są to drużyny, zespoły, kluby bardzo stabilne i mające jakiś cel i dobrą atmosferę, bo myślę, że bez tego na pewno nie udałoby się takiego składu utrzymać, bo atmosfera jest bardzo ważna i w tych dwóch drużynach na pewno taka jest i to widać podczas meczu, jest mobilizacja i naprawdę dobrze się startuje w gronie takich zawodników, trenerów i całego tego otoczenia.
Rafale, jak będą wyglądały twoje starty w ligach zagranicznych w 2009 roku? Szwecja, czy ewentualnie Dania, Anglia, czy coś pojawi się takiego egzotycznego jak Rosja?
Na dzień dzisiejszy mam oczywiście kontrę w Polsce i w Szwecji, w drużynie z Motali.
Czyli kolega Damiana Balińskiego.
Balińskim, dokładnie, z kilkoma innymi moimi polskimi kolegami. I to na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ligi, to wszystko na pewno wystartuje też w lidze duńskiej, to jeszcze nie jest tam sprecyzowana sprawa do końca i być może, że tam jakieś będą warunki w lidze rosyjskiej, być może tam mi się uda wystartować w kilku imprezach, ale to jest taki jeszcze, można powiedzieć, duży znak zapytania.
A wiesz już mniej więcej w jakiej drużynie tam, która z drużyn, czy egzotyczny Wostok, Władywostok, czy...
Nie, absolutnie.
Ale daleko nie.
Nie, absolutnie nie. Nie wiem, jaka to będzie drużyna na dzień dzisiejszy i no, nie mogę nic bliżej na ten temat powiedzieć.
A na chwilę przeniesiemy się jeszcze w atmosferę świąt. Podczas tego spotkania w ratuszu, o którym mówiliśmy, prezes Unii Lesznej Józef Dworakowski przyznał, że bez pomocy miasta nie byłoby tego sukcesu.
Nigdy, dlatego że, tak jak powiedziałem, stadion, który z dnia na dzień ładnie pięknieje, my mamy bardzo mały udział w tym wszystkim, miasto nam pomaga. Inaczej, gdyby nie było Leszna, nie byłoby tego żużla, nie byłoby w jakiś sposób tego wydźwięku, który tu to miasto tworzy. Zaangażowanie miasta w każdym calu jest nie tylko... Może tutaj przy drużynie, ale na stadionie bardzo dużo i to razem dopinguje i nas, a my może w jakiś sposób troszeczkę miasto dopingujemy i mówiąc krótko, w jedną całość po prostu udaje się ten sukces razem tworzyć.
Tyle prezes Leszczyńskiej Unii, pan prezes Dworakowski. Jeżeli państwo macie jakieś pytania do naszego gościa, do Rafała Dobrskiego, proszę śmiało dzwonić, kierunkowy do Leszna 065, to dla tych słuchaczy spoza Leszna, zwłaszcza z Zielonej Góry, którzy nas słuchają być może za pośrednictwem internetu, 529-5529, śmiało proszę dzwonić z pytaniami do naszego gościa. Czy mamy jakiś telefon? W każdym razie czekamy. Rafale, no przekroczyłeś już 30 jakiś czas temu, jeżeli chodzi o zawodnika, powiedzmy, że wkraczasz w taki dojrzały wiek. Tak patrząc troszeczkę wstecz na twoją karierę, czego ci brakuje w tych tytułach, splendorach, nagrodach, medalach? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Jeszcze nie składam broni absolutnie, w ogóle o tym nie myślę i wydaje mi się, że to cały czas mnie napędza. Nie czuję się jeszcze jako zawodnik spełniony, bo przede mną jeszcze pewne założenia, pewne rzeczy, które sobie obiecałem i będę cały czas do nich dążył, choćbym, no nie powiem, że będę jeździł tak długo jak Andrzej Huszcza, bo to jest raczej niemożliwe.
To już jest rekord świata. To...
Ale no myślę, że o ile zdrowie pozwoli, a to jest najważniejsze, to chciałbym do tych celów, które sobie założyłem kilka lat temu, dobrnąć i wtedy ze spokojnym sumieniem skończy karierę.
To taki najważniejszy cel. Adam Skórnicki na 15-lecie startów zafundował sobie i nam, i swoim sympatykom tytuł indywidualnego mistrza Polski.
Tak też obiecałem swojej rodzinie, że tak się stanie, jeżeli się uda, ale to jeszcze, no, myślę, że to nie pora teraz, żeby o tym rozmawiać.
Poczekamy. Wielokrotnie tutaj z naszymi różnymi gośćmi rozmawialiśmy na temat Grand Prix, bo to też jest taka dosyć no, jakaś zagadkowa sprawa. Polacy startują w najsilniejszej lidze na świecie, a niestety jeżeli chodzi o Polaków, którzy w ten czy inny sposób dotrą do Grand Prix, to poza Tomaszem Golobem, no niestety można powiedzieć, muszą przełknąć gorzką pigułkę. Dlaczego tak się dzieje twoim zdaniem? Też byłeś stałym uczestnikiem Grand Prix, wtedy akurat też pechowy sezon, no niestety przeplatany kontuzjami. Jak sądzisz, no, gdzie tkwi ta przyczyna, że nie jesteśmy w stanie dorównać Nickiemu Petersenowi, Jasonowi Krampowi, poza oczywiście Tomaszem Golowem i poza momentami Jakiem Hampelem?
Myślę, że muszę powiedzieć, że jestem pewien, że jest to sprawa mentalności naszej Polaków. Myślę, że to się zmienia. Jeszcze niedawno mówiliśmy, że jest to sprawa dostępu do sprzętu, potem, że poważnego traktowania przez tunerów, jakichś najlepszych na świecie. Dzisiaj dochodzę do wniosku, że to wszystko już mamy chyba w gruncie rzeczy i ta niechęć tych mechaników, myślę, że to jest już sprawa absolutnie nieaktualna, chociaż miała miejsce być może, ale dzisiaj myślę, że to jest sprawa mentalności i trochę musimy jednak do tych sukcesów dojrzeć i chyba jeszcze trochę na nie poczekamy, ale myślę, że to już będzie bliżej niż dalej na pewno.
Czekamy na ewentualne telefony, a póki co przeniesiemy się ponownie do leszczyńskiego ratusza. Po raz pierwszy na spotkanie został zaproszony przedstawiciel kibiców, Michał Jakimowicz.
No, to jest do zobaczenia, że kibice też są w Leśnie. Bardzo nas to cieszy. Mnie to osobiście, byłem zdziwiony dzisiaj rano bardzo tym telefonem z klubu. Fajne takie spotkanie, fajnie, że się kibice mogą pokazać, chociażby przez przedstawiciela swego, jakim ja jestem, czy to moi poprzednicy mogliby być, czy następcy będą. Mam nadzieję, że na przyszły rok też się będzie mógł ktoś pojawić i uścisnąć rękę pana prezydenta.
Czy przez takie zaproszenie, przez obecność razem tutaj z zawodnikami, działaczami, trenerami czujecie się cząstką tego klubu?
Oczywiście, no przed oficjalnym otwarciem mogliśmy chwilę jeszcze porozmawiać z zawodnikami. Chwila jeszcze wymiana tutaj poglądów po ich przygotowaniach i to się czuje jakby powiedzmy taka wspólna rodzina, kibice, działacze i zawodnicy.
Rafale, rozpoczynałeś swoją żużlową karierę w Polonii Piła. Tam wtedy startował nie kto inny jak profesor Speedwaya, Hans Nielsen. Czego się od niego nauczyłeś i co teraz potrafisz wykorzystać tak jak on? Czy można troszeczkę przenieść to w te lata, bo to jednak mimo wszystko zupełnie prawie inna epoka?
No inna epoka, ale myślę, że Hans był już wtedy, był w tej epoce, w której my jesteśmy dzisiaj. Może nie tak do końca, ale jeszcze kilka lat temu tak właśnie sprawa wyglądała. No, był zawodnik, profesjonalista i to na pewno zostało zauważone przez wielu, wielu zawodników, ludzi, którzy się wokół tu Speedwaya kręcą, ale to, że zawsze był stuprocentowo przygotowany, nie zdarzały się przypadki, a jeżeli zdarzały się jakiekolwiek, to miały one miejsce dwa razy, pierwszy i ostatni. I to trzeba podkreślić, że był zawodnikiem perfekcyjnie, zawsze doskonale przygotowanym i się błędy nie zdarzały, a tym samym mógł cały czas jeździć coraz lepiej i osiągnął to, co osiągnął, a osiągnął bardzo, bardzo wiele.
Czy od czasu do czasu masz z nim jakiś kontakt?
Nie, absolutnie. Kilka lat temu spotkałem się, to bodajże było w Cardiff przy okazji któregoś z Grand Prix, był tam też gościem stacji telewizyjnej duńskiej i tam mogliśmy chwilę porozmawiać. Absolutnie odciął się od Speedwaya, można powiedzieć, że grubą kreskę zrobił i kompletnie się tam w temacie nie udziela. Chociaż był też kiedyś bywa czasem na meczach Brost, to jest drużyna duńska, w której też startowałem kiedyś z Hansem i również w ubiegłym roku jako reprezentant tej drużyny tam startowałem i tam też pojawiał się kiedyś, ale generalnie ze Speedwayem skończył równolegle z odejściem na tą sportową emeryturę. Nie zajmuję się ani żadnym młodym zawodnikiem, ani generalnie w Speedwayu nie udziela.
Czyli taka rada, którą można wziąć od Hansa Nielsena, profesjonalne przygotowanie do każdego spotkania.
Absolutnie. Na tamte czasy był doskonałym zawodnikiem i myślę, że wielu nawet dzisiejszych uczestników Grand Prix może się od niego uczyć, bo myślę, że oprócz tej pierwszej czwórki, piątki, no to reszta, oj, to jest przepaść, myślę.
Rafale, jak wygląda twój park sprzętowy? Kto dba o to wszystko? Przede wszystkim, kto przygotowuje ci silniki?
Sprzęt, wiadomo, teraz okres przełom roku, grudzień, styczeń, to trzeba się tym zająć. Także to jest okres, gdzie się magazynuje sprzęt, zbiera też pewne informacje, wiadomości. Dzisiaj właśnie tyle, co jadę ze spotkania z dosyć poważną osobą, która się zajmuje takimi technologicznymi sprawami blisko Formuły 1. Po prostu jestem oszołomiony tym, co tam mogę zobaczyć i usłyszeć. Na razie trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Także na razie to wszystko jeszcze jakoś mucimy, jak to mówię, i wybieramy co najlepsze. Analiza jakby tego minionego sezonu jest zrobiona. Wiadomo, co było dobre, co było złe i to jest najważniejsze. No i teraz po prostu według jakiegoś zorganizowanego już planu będziemy kompletować sprzęt, przygotowywać, żeby na koniec lutego można było poczekać na pogodę. A być może jak się uda jeszcze gdzieś jakieś zawody czy jakiś trening na lodzie się uda właśnie coś tutaj w okolicach zorganizować, bo tak poprzednie lata bywało.
No właśnie, a propos tych treningów na lodzie, Rafale, chyba wszyscy pamiętają twoje też akcje charytatywne, oczywiście nie robione w żaden sposób pod publikę, bo ten turniej na lodzie to właściwie spontaniczna sprawa po tym pożarze domu na ulicy Narutowicza, ale takich akcji też ci nie brakuje, bo byłeś jednym z pierwszych zawodników, który pomógł startowi Gniezno po tym pożarze motocykli i jako 18-latek bodajże jako chyba jedyny, jeżeli jest inaczej, to mnie pewnie poprawisz, żużlowy, zatrzymałeś nagrodę Fair Play od przeglądu sportowego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy trudno grać fair w sporcie żużlowym? Jak sądzisz? Jak to wygląda?
To znaczy, ja chcę wierzyć, że wszyscy fair podchodzą do tego sportu, chociaż jest to czarny sport i naprawdę niekiedy tak wygląda. I chciałbym od tego jak najbardziej być daleko, ale z drugiej strony też nie można, bo po prostu trzeba piętnować takie sytuacje. No niestety się czasem zdarzały, ale myślę, że są to sporadyczne przypadki, które potwierdzają regułę, że jednak jest to sport czysty. No nie mieliśmy jakichś takich naprawdę wielkich tutaj afer.
Gdzieś tam Ostrowsko-Gorzowska, ale to tam powiedzmy zostawmy to na boku.
To są drobne sprawy, no w ogóle nieporównywalne z tym na przykład, co się dzieje w piłce nożnej, co ja jestem do dnia dzisiejszego zbulwersowany. Ja jako taki kibic, trudno powiedzieć, że jestem kibicem piłkarskim, ale kompletnie nie jestem zorientowany, jak się potoczyły te sprawy. No, jest to dla mnie ciągle jakaś czarna dziura, której kompletnie nie rozumiem.
Mamy słuchacza, zdaje się, na linii. Halo? Halo? Chyba już nie mamy słuchacza. Rafale, wspominałeś o tych nowinkach związanych z Formułą 1. Czy coś z tego da się przenieść do sportu żużlowego? I czy rzeczywiście sezon 2009 roku może być jakimś przełomowym? Czy pojawią się jakieś nowinki, które wszystkich powalam na kolana?
Czy ja absolutnie nie wiem, czy cokolwiek uda się wdrożyć tego, bo to są tak dwa różne światy, że może absolutnie tutaj nie być kompletnie przełożenia na ten temat i to jakiś nie wiąże z tym olbrzymich nadziei, ale no po prostu trzeba coś szukać, próbować i no zobaczymy. Jest to temat szeroki i każdy szuka gdzieś jakichś rozwiązań. Żużel jest dziedziną, gdzie nie ma specjalnie przełożenia na jakąś sprzedaż czy na jakąś ekonomię, w sensie jakichś dużych firm i tak dalej, i niechętnie się do tego garną duże firmy, dlatego każdy w swoim zakresie gdzieś tam coś próbuje skubnąć, gdzieś coś podpatrzeć, się dowiedzieć, znaleźć i każdy to robi na pewno. Każdy, kto myśli jeszcze o jakimś sukcesie, o jakichś znaczących zwycięstwach, no to niestety musi o tym myśleć.
A jest jakaś moda na jakiegoś tunera, tak jak kiedyś było na silniki od Weissa, później silniki od Fleminga Graversena. Jest jakaś taka moda w tym roku na któregoś z tunerów, czy raczej każdy po prostu, jak mówiłeś, sam sobie gdzieś własnymi kontaktami wyszukuje?
Tak, ja myślę, że rynek tych tunerów jest teraz tak szeroki, że naprawdę można bez problemu zamówić u każdego z nich po silniku i tutaj nie ma żadnego problemu. Generalnie myślę, że jest to temat dosyć duży i jest coraz więcej ludzi, którzy się naprawdę na tym znają dobrze i robią sprzęt i robią dobry sprzęt. Myślę, że to dużo zależy i jest w gestii zawodnika i tego, jak on się z tym sprzętem upora, jak go dopasuje i myślę, że tu jest więcej pola do zrobienia niż tak de facto na bieżąco wymieniania ciągle, czy zmieniania tych tunelów, czy wymieniania tych silników i tak dalej. Myślę, że dużo więcej zależy od zawodnika niż się wydaje.
Na chwilę przeniesiemy się jeszcze do leszczyńskiego ratusza. Sprawdźmy, czym dla Damiana Balińskiego i Jarka Hampela jest takie spotkanie, no powiedzmy, okołoświąteczne.
No na pewno jest to przede wszystkim dla nas duże wyróżnienie, że prezydent nas zaprosił do siebie, żeby w jakiś sposób tutaj podziękować za trudy w sezonie. No na pewno my jako zawodnicy staramy się zawsze jeździć jak najlepiej i tutaj, jak już powiedziałem, prezydent to na pewno zauważa i dlatego dzisiaj mamy okazję się spotkać, żeby wspólnie porozmawiać jeszcze o minionym sezonie. No na pewno jest to fajna chwila dla wszystkich nas, którzy się tu spotykamy i mam nadzieję, że naszymi wynikami będziemy robili wszystko, żeby się tak co roku spotykać.
W ubiegłym roku cieszyliśmy się ze złota, w tym roku też są powody do radości, bo srebro to też dobry medal.
Tak, jak najbardziej. No wiadomo, że awansowaliśmy do wielkiego finału, tutaj wszystko mogło się zdarzyć, także ja uważam, że srebrny medal jest naprawdę bardzo dużym sukcesem i tutaj nie mamy się czego wstydzić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy we finale i uda się wywalczyć po raz kolejny złoty medal.
Jarku, czym dla Ciebie są takie spotkania tutaj w leszczyńskim ratuszu? Nie jest to pierwsze i nie będzie na pewno ostatnie.
Te spotkania naprawdę są dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo to jest dowód na to, że miasto dostrzegło nasz sukces, na to, na co ciężko przez okres całego sezonu, tego i zeszłegorocznego pracowaliśmy. Więc jest to zaszczyt być tutaj, móc odebrać z rąk samego pana prezydenta nagrody i podziękowania. Także bardzo się cieszę z tego zaproszenia.
A na spotkaniu nie zabrakło też opiekuna duchowego Leszczyńskiej Unii, księdza kapelana Sławomira Ratajczaka. A czego życzył żużlowcom na Nowy Rok?
Wielu wrażeń na torze emocji żużlowych i spokoju i radości, bo w tym naszym zabieganiu czasem rzadko jest okazja, by spokojnie spotkać się z najbliższymi, także zawodnikom i działaczom, żeby odpoczęli, nabrali sił na wszystkie wydarzenia, które będą nas czekały w przyszłym roku.
To zaproszenie do leszczyńskiego ratusza, zaproszenie przez prezydenta można traktować jako docenienie też tej roli duchowej w tym sukcesie, przynajmniej w ostatnich 2 lat.
Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie panu prezydentowi, bo rzeczywiście ten udział jest bardzo skromny, ale myślę, że też potrzebny. Zawsze jak ktoś jest, kto o nas myśli i pamięta, to czujemy się lepiej i czujemy się lepszą wspólnotą.
Tyle w naszej pierwszej części magazynu żużlowego. My spotkamy się z naszym gościem jeszcze dosłownie na chwilę, krótko po serwisie, po godzinie 19.
Reklama. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest firma Duda Vatin, autoryzowany dealer Mercedesa.
Autoryzowany lider Mercedes-Benz Duda Vatin zaprasza do swojego salonu, oferując pełną gamę samochodów osobowych i dostawczych, najwyższej jakości usługi serwisowe i blacharsko-lakiernicze, oryginalne części zamienne i akcesoria oraz doświadczony zespół profesjonalistów do Państwa obsługi. Dealer Mercedes-Benz Duda Vatin. Poznań, ulica Ptasia 4 przy stadionie Lecha. Duda Vatin. Twój dealer Mercedes-Benz.
Wyłącznym sponsorem transmisji jest polski koncern mięsny Duda S.A. Krąbkowo, lider na polskim rynku mięsnym.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
My dosłownie na chwilę wracamy do naszego gościa, gościa magazynu żużlowego, do Rafała Dobudzkiego. Rafale, już ostatnie naprawdę pytania od naszych internautów. To, że zmieniasz kluby, na pewno nie jest łatwe ani dla ciebie, dla rodziny. Jak dajesz sobie z tym radę?
No nie jest łatwe, szczególnie moje występy w Rzeszowie. Wiadomo, że pojazdy były dosyć skomplikowane, do tego jeszcze startowałem w Szwecji, w Sztokholmie. To jest, można powiedzieć, najdalej na północ wysunięty klub, jeżeli chodzi o taką mapę żużlową. I do tego były olbrzymie odległości do jazdy i pochłaniały bardzo dużo czasu. Stąd też przenosiny do Zielonej Góry. No i deklaracja, że będę chciał tam jeździć dłużej, stąd troszeczkę było to spowodowane właśnie tym, że jednak mało byłem w domu i ta rozłąka ciągle jednak była i no, nie wpływało to dobrze. No, na pewno te odległości były bardzo duże i bywało, że tygodniami nie było mnie w domu i chcieliśmy to zmienić i stąd taka decyzja, chociaż jak mówię, niechętnie odchodziłem z Rzeszowa, bo był tam całkiem przyzwoity wynik. Miałem tam też świetnego sponsora i wszystko się dobrze układało, ale niestety te odległości były tak nie, tematem nie do przeskoczenia.
Rafale, no plany na rok 2009, mówiłeś, że chcesz sobie jeszcze innym coś udowodnić. Czy gdzieś w tych planach są też eliminacje do Grand Prix 2010 roku, czy raczej ten temat zostawiasz sobie na boku?
Znaczy, nie, ani nie ma jakiegoś takiego niezdrowego ciśnienia, ani też tematu nie odpuszczam. Po prostu troszeczkę inaczej od jakiegoś czasu podchodzę do żużla i jeżeli to, co zrobię zimą, wynik tego będzie widoczny na wiosnę, a dłuższego czasu tak jest, że jednak to wszystko, co się dzieje zimą, dobrze procentuje, to wynik przyjdzie sam i myślę, że będzie niezły. Także przygotowuję się do sezonu normalnym trybem i od dłuższego czasu zawsze byłem dobrze przygotowany do sezonu. Myślę, że będzie podobnie w przyszłym sezonie, w nadchodzącym sezonie i tyle. Jeżeli to wszystko wystarczy na awans do Grand Prix, no to czemu nie? A trzeba powiedzieć, że to Grand Prix dzisiaj to jest troszeczkę inna bajka niż to, co było kilka lat temu, bo tak jak powiedzieliśmy, z kilku zawodników i reszta to naprawdę
może wszystko. Ale oni zbliżają się do 40.
No więc właśnie, tym bardziej tutaj naszym chłopakom, którzy awansowali w tym roku do przyszłorocznego cyklu, życzę jak najwięcej szczęścia, powodzenia i naprawdę będą mogli pokazać, bo można myślę w tej pierwszej ósemce zrobić wszystko, bo temat jest otwarty i poziom jest bardzo wyrównany, a nawet myślę, że nasi zawodnicy tutaj powinni już w tym sezonie naprawdę pokazać, na co ich stać.
Chciałbym też poznać opinię zawodników na dwa takie tematy. Pierwszy temat to ewentualne rozszerzenie tej Ekstraligi żużlowej. Czy sądzisz, tak patrząc na to, co dzieje się w sporcie polskim, w sporcie żużlowym, dobrym rozwiązaniem byłoby 10 drużyn w tej najwyższej klasie rozgrywkowej?
Nie mam tak zdania sprecyzowanego jeszcze na ten temat. Na pewno nie ma na to szans w przyszłym sezonie i jest to teraz okres, aby się tutaj do tego przygotować i ewentualnie rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. No trudno powiedzieć, no faktem jest, że zawsze te dwie drużyny z pierwszej ligi, pierwsze drużyny z pierwszej ligi, no są zdecydowanie mocniejsze i one tam brylują w tej niższej lidze. Czy one wchodząc do ekstra klasy coś zmienią? Myślę, że byłby to być może ruch na plus, bo rozłożyłaby się troszeczkę ta, powiedzmy, masa zawodników na kolejne dwa zespoły i te siły byłyby jednak dalej wyrównane. Nie wiem, na ile są te kluby pretendujące do Ekstraligi przygotowane na to, żeby w niej startować. To jest dalszy temat. No, myślę, że wszystko można dogadać i jakoś określić regulaminowo, żeby to wszystko miało ręce i nogi i do tego trzeba po prostu rozmawiać i tutaj patrzeć trzeźwo na temat i przede wszystkim kierować się dobrem tej dyscypliny, a nie jakimiś własnymi interesami, które zazwyczaj mają krótkie nogi i nie prowadzą do niczego dobrego, także uważam, że tutaj powinna być jakaś ekipa, jakaś grupa ludzi, którzy faktycznie będą to odpowiednio cedzić i nie ulegać presjom i interesom poszczególnych jakichś klubów czy poszczególnych ludzi, tylko patrzeć z dystansem na dobro tego sportu i to, aby się dobrze to wszystko rozwijało i do tego były sukcesy. Wszystko przed nami.
Tu wracając do tego tematu rozszerzenia Ekstraligi Żużlowej, przy okazji jednej z naszej poprzednich audycji zadzwonił słuchacz i mówił, że takim przykładem klasycznym drużyny, która nie może sobie znaleźć miejsca, jest Unia Tarnów. W tym sezonie nie pasowała do Ekstraligi, a w przyszłym sezonie zapowiada się, że nie będzie pasowała do pierwszej ligi.
No w ogóle dla mnie Unia Tarnów to jest tak specyficzny, egzotyczny temat, którego kompletnie nie rozumiem. Jedyna tutaj sprawa, która może się jakoś z tym wspólnie, może z tym wspólnie zadziałać, to to, że oni mają taką taktykę up and down i ciągle napędzają tą swoją koniunkturę albo tytułem mistrza Polski, albo groźbą spadku, albo też możliwością awansu. I no jest to też metoda.
Rafale, jeszcze ostatnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o takie reformy czy spojrzenie zawodników na pewne kwestie. KSM za czy przeciw?
Ja jestem od wielu lat za tym. Nie widzę innego rozwiązania, które regulowałoby tak wiele spraw za jednym pociągnięciem, można powiedzieć. I trzeba dążyć do tego, żeby zasady były jasne, czytelne i jak najprostsze. Wtedy to ma największe szanse powodzenia. A każde wikłanie, jakieś takie nienaturalne rozprowadzanie spraw komplikuje tylko sytuację, pojawiają się jakieś niejasności. Myślę, że najlepsze rozwiązania są proste rozwiązania.
Grand Prix nie jest czasem za dużo imprez 11, czy lepiej, kiedy to było rzeczywiście takie żużlowe święto raz w miesiącu, no wszyscy no, z niecierpliwością oczekiwali na to wydarzenie, jak sądzisz?
Myślę, że BSI wie najlepiej, jak to wygląda. Sprawa jest to ogromny biznes, jest to wielka karuzela i myślę, że oni tym zawiadują świadomie i wiedzą, że powiększanie lub zmniejszanie po prostu ma jakiś sens i no, tego się trzymam. Nie jestem zorientowany ani w jakichś tam wpływach, ani w temacie rentowności tego całego przedsiębiorstwa, ale na pewno jedyna rzecz, która się nie zmienia, że najbardziej widowiskowe i opłacalne dla BSI, a także dla klubów, imprezy rozgrywane są w Polsce i tego nie zmienimy i warto by było, żeby nasi działacze to odpowiednio wykorzystali, bo w innym przypadku nie będzie dobrze.
Rafale, czego należałoby Tobie życzyć na ten nadchodzący już nowy rok i co Ty chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, kibicom, bo wiemy, że masz również tutaj kibiców w Lesznie, a być może też słuchają nas kibice z Zielonej Góry.
Tak, oczywiście ich wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę sobie i Państwu przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia, resztę jak zwykle musimy sobie wypracować sami, a bez zdrowia to się nie uda, także życzę zdrowia i powodzenia i spełnienia marzeń.
Tyle Rafał Dobrucki. Rafale, dziękujemy, że znalazłeś czas, aby przybyć do naszego studia, do naszego magazynu żużlowego. Jeszcze garść informacji takich w telegraficznym skrócie. Krzysztof Jabłoński wrócił do Gdańska, będzie reprezentował barwy Startu Gniezno. Simon Stead podpisał kontrakt w Ostrowie. 30 stycznia w hotelu Maria w Dębnie Polskim koło Rawicza odbędzie się tradycyjny bal kolejarza Rawicz, połączony z ogłoszeniem wyników plebiscytu na wszystkich naj w tym klubie. Bilety w cenie 250 zł od pary do nabycia w kwiaciarni Państwa Janiczaków w Rawiczu przy ulicy Piłsudskiego. A jeżeli chcecie Państwo wspomóc oprawy spotkań ligowych na stadionie Smoczyka, zapraszam Państwa do firmy Artus na zakupy. Oczywiście zakupy całej gamy różnych soliów pirotechnicznych. 10% właśnie z tych zakupów zostanie przeznaczone na oprawy wszystkich spotkań ligowych na stadionie Smoczyka. Firma Artus ma swoje punkty, między innymi przy leszczyńskiej hali Trapez, przy naszym Lesznie. To tyle. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za wszystkie chwile spędzone w 2008 roku przy okazji transmisji z różnych imprez żużlowych, z meczów ligowych, Grand Prix. również te chwile spędzone w magazynie żużlowym. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym te transmisje doszły do skutku, przede wszystkim polskiemu koncernowi niemieckiemu Duda S.A. Grąbkowo, a także wszystkim tym, którzy zamieścili w 2008 roku swoje reklamy przy okazji naszych transmisji. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia już w nowym 2009 roku. Życzę przy okazji również zdrowia i szampańskiej zabawy sylwestrowej. My spotykamy się za tydzień o godzinie 18.15, ale już w nowym 2009 roku.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.